Umiłowani Pana naszym Jezusie Chrystusie, drodzy braterstwo. Tak jak brat wspominał, to rozważanie będzie składało się z dwóch części. Słyszeliśmy już wiele tematów związanych z Dniem Pojednania. Uczestniczyliśmy już w wielu badaniach w Cieniu Przybytku, ale za każdym razem zauważamy, że coś wymknęło nam się z pamięci, czegoś być może nie zauważyliśmy i zawsze znajdziemy coś w pewnym sensie nowego. Zgodnie z życzeniem braci organizatorów w obecnej chwili zastanowimy się nad ogniem, który palił się na dziedzińcu. I tak właśnie zatytułowane jest to rozważanie. Ogień na dziedzińcu. Aby zrozumieć treść i znaczenie Dnia Pojednania oraz jego dzieła, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że celem badania tego zagadnienia nie jest jedynie zdobycie wiedzy historycznej czy jakiegoś ogólnego pojęcia o tym, co się wtedy działo, czy też o świętach żydowskich, zwyczajach, ceremoniach, ale właściwe otrzymanie duchowego zbudowania, a w konsekwencji oddania należytej czci naszemu Ojcu Niebieskiemu i Jego Synowi, a naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Za czasów wędrówki Izraela dziedziniec był częścią składową namiotu zgromadzenia na puszczy. Był on również nazywany Sienią Przybytku. Na tym miejscu, na tym dziedzińcu znajdowały się tylko dwa sprzęty, czy też dwa przedmioty, to znaczy miedziany ołtarz i umywalnia. Dokładny opis, jak miał wyglądać cały przybytek, mamy wspomniane w II Księdze Mojżeszowej w rozdziałach 25 do 27, a także rozdział od 35 do 40. Jest to bardzo obszerny opis, nie będziemy go w tej chwili przytaczać. Tak jak wszystkie części składowe przybytku, będące cieniem lepszych ofiar, kryły w sobie jakiś obraz, taki dziedziniec przedstawiał stan usprawiedliwienia. Ten stan jest obecnie możliwy do osiągnięcia, ale przez wiarę Chrystusa, który jest bramą umożliwiającą wejście na dziedziniec. Ewangelista Święty Jan w 10 rozdziale, a 9 wersecie wspomniał takie słowa. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. I dalej w 14 rozdziale, a wersecie 6 wspomniane są słowa naszego Pana. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Czyli na dziedziniec, to znaczy do usprawiedliwionego stanu ludzkiego, można wejść tylko przez wiarę. W liście do Żydów w 11 rozdziale, a 6 wersecie czytamy. Bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Ktoś teraz może zadać pytanie, jaki związek ma ogień na dziedzińcu z wiarą w Pana Jezusa, no i nim samym. Aby odpowiedzieć na to pytanie, wróćmy na moment do czasów wędrówki Izraela. W Dniu Pojednania pierwszą składaną ofiarą był cielec. W III Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, a 6 wersecie czytamy takie słowa. Aaron przyprowadzi na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i swój dom. Ten właśnie cielec przedstawiał naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak cielec był zabijany i składany na ofiarę całofalną, tak nasz Pan złożył samego siebie na ofiarę przebłagalną za grzech Adama. Ten cielec przedstawiał Pana Jezusa w wieku 30 lat, kiedy ofiarował się na służbę Bogu. liście do Żydów w 10 rozdziale od 6 do 9 wersetu czytamy takie słowa. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy? Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w Twojej księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. I popatrzmy jeszcze nieco dalej, do 10 rozdziału 14 wersetu. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Ofiara naszego Pana w momencie chrztu została przyjęta przez Pana Boga. Dowodem na to było namaszczenie Go Duchem Świętym. Było to jakby potwierdzenie, czy też gwarancja tego, co otrzyma po całkowitym spaleniu Jego ofiary. Tym wypełnieniem była śmierć na krzyżu Golgoty. Z chwilą chrztu nasz Pan stał się umarły dla świata i przyjął nową wolę. To jest postanowił wypełnić do końca wolę swego Ojca. Tak jak wspominałem, oto idę, aby czynić wolę Twoją, o Boże. 6 rozdział listu do Rzymian, wersety 10 i 11 mówią tak. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważacie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nasz Pan jako pozaobrazowy cielec złożył z siebie ofiarę jako równoważną cenę, czyli okup za grzech pierwszego człowieka, to znaczy Adama. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 2 rozdziale, a wersety od 16 do 17 mówią tak. Wtedy rozkazał Pan Bóg człowiekowi mówiąc, z każdego drzewa sadu jeść będziesz, ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść nie będziesz, albowiem dnia, którego jeść będziesz, z niego śmiercią umrzesz. Pomimo wyraźnego zakazu Bożego, człowiek postanowił wykorzystać daną przez Boga wolną wolę i dobrowolnie skazał się na przekleństwo. 3 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, wersety 17 do 19. Zaś rzekł do Adama, jeżeli usłuchał głosu żony Twojej, jadłeś z drzewa tego, o którym Ci przykazał, mówiąc, nie będziesz jadł z niego, przeklęta będzie ziemia dla Ciebie, w pracy z niej pożywać będziesz po wszystkie dni żywota Twego. A ona ciernie i osed rodzić będzie Tobie i będziesz pożywał ziela wolnego. W pocie czoła Twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdy żeś z niej wzięty, boś proch i w proch się obrócisz. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wersety 21 i 22 mówią takie słowa. Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Pan Bóg w swojej niezmierzonej miłości i mądrości przewidział zachowanie Adama i umieścił w swoim wspaniałym planie okupową ofiarę naszego Pana. A cieniem tej ofiary był cielec spalony w ogniu na dziedzińcu. Dziedziniec, jak pamiętamy, przedstawiał stan usprawiedliwienia z wiary i harmonii z Bogiem. Nasz Pan znajdował się właśnie w takim stanie, tej całkowitej harmonii z Bogiem, wtedy, kiedy ofiarował się jako ten pozaobrazowy cielec. Karą za grzech człowieka była śmierć. Dlatego, aby odkupić grzech człowieka, nasz Pan musiał stać się człowiekiem, bo inaczej nie mógłby odkupić rodzaju ludzkiego. W 1 rozdziale Ewangelii według świętego Jana w 14 wersecie czytamy takie słowa. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełnię łaski i prawdy. W innym razie, gdyby nasz Pan nie stał się człowiekiem, to ludzkość nigdy nie mogłaby zostać uwolniona od śmierci. W drugim liście do Koryntian, w 8 rozdziale, a 9 wersecie mamy wspomniane takie słowa. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym stał się dla nas ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni byli. Nasz Pan zamienił więc swoją duchową egzystencję na ludzką i złożył ją w ofierze za grzech. Dla nas nasz Pan stał się ubogim i otrzymał naturę niższą niż posiadał. I ta ofiara jest właśnie pokazana w cielcu ofiarowanym w dniu pojednania. Prorok Izajasz w 53 rozdziale, a 10 wersecie wspomina takie słowa. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Skoro nasz Pan ofiarował swoje doskonałe człowieczeństwo jako okup za grzech Adama, nie może go z powrotem odzyskać. Bo w przeciwnym razie znaleźlibyśmy się ponownie pod przekleństwem śmierci. Tak więc Ojciec Niebieski chcąc nagrodzić swojego Syna za Jego posłuszeństwo, za Jego ofiarę, dał Mu chwałę wyższą niż miał do tej pory. Było to wypełnienie doskonałego planu, który miał na celu również wielkie wywyższenie naszego Pana właśnie za Jego poświęcenie. W liście do Filipian, w 2 rozdziale od 5 do 9 wersetu mamy wspomniane tak. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zakładnie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Nagroda za dobrowolne ofiarowanie. Apostoł Paweł, pisząc list do Żydów, również podkreślał należną chwałę naszego Pana, której zaniechał, oddając swoje życie za Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki. 12 rozdział, a 2 werset właśnie listu do Żydów mówi tak. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Tak jak ofiarowanie cielca nie kończyło się na ołtarzu miedzianym, tak ofiara naszego Pana nie mogła zakończyć się chrztem w Jordanie, o którym wspominał wraz z poprzednim rozważaniem. Nie mogła zakończyć się chrztem w Jordanie jako symbolem gotowości wypełnienia woli Bożej. Przyglądając się dokładnie przybytkowi i uważnie obserwując dalsze czynności przy ofiarowaniu cielca, dostrzegamy również wiele analogii w ofiarowaniu się naszego Pana. Kiedy tylko nasz Pan, jako człowiek, ofiarował samego siebie w Jordanie, to zaraz potem już jako nowe stworzenie spłodzone z Ducha Świętego wziął swoje ofiarowane życie, tak jak najwyższy kapłan wcześniej krew, które jest symbolem życia, i złożył je Bogu jako wspomniany okup. Po spłodzeniu z Ducha Świętego nasz Pan nie znajdował się dalej w stanie dziedzińca, ale poszedł. Poszedł dalej do świątnicy świętej, aby złożyć swoje kadzidło na ogniu prób i doświadczeń. Wypalając się do samego końca, zademonstrował swoją lojalność wobec Boga i Jego sprawiedliwości. Wypełnienie ślubu poświęcenia przez naszego Pana w czasie Jego 3,5-letniej służby było tą miłą wonnością dla samego Pana Boga. Wonnością poświadczającą jednocześnie zupełność i doskonałość samej ofiary. Pokruszone kadzidło przedstawia doskonałość człowieka Jezusa Chrystusa, a ogień z ołtarza przedstawia próby i doświadczenia, które On przechodził. Kapłan ofiarował 2 pełne garści kadzidła i przy tym dopatrujemy się tej wspaniałej wolności Bogu wypełnionej ofiary. Popatrzmy na tę ofiarę z nieco innej perspektywy. Kiedy nasz Pan jako nowe stworzenie nie pozostał na dziedzińcu, ale przeszedł do miejsca świętego, to co dzieje się dalej na dziedzińcu? Ofiara cielca jest palona. Jego tłustość, nerki i inne niezbędne do życia organy. To wszystko pali się dużym płomieniem, a to dlatego, że cielec posiada dużo tłuszczu. Obłok dymu unosi się wysoko, a widzą to wszystko lewici, to znaczy domownicy wiary. Ten obraz pokazuje, jak widzieli ofiarę naszego Pana ludzie wierzący. Widzieli poświęcenie, widzieli samoofiarowanie i miłującą gorliwość. To znaczy tą tłustość. To wszystko wnosiło się do Boga jako miła i przyjemna ofiara podczas Jego 3,5-letniej służby. Prawdziwie wierzący widzieli, że Bóg zawsze był zadowolony z tej służby. Ale będąc w stanie dziedzińca, nie mogli jednak dostrzec całej doskonałości i szlachetności, tak jak widział to Pan Bóg jako kadzidło w miejscu świętym. Dla Pana Boga i domowników wiary, ofiara naszego Pana była czymś pięknym i wielkim. Ale czy wszyscy jednakowo dostrzegali tą ofiarę? Kiedy patrzymy przed siebie na te dwa ołtarze i widzimy, jak płoną dwa ognie, to jest tłustość na dziedzińcu i kadzidło w świątyni świętej, a ich wonność unosi się do góry, to jest jeszcze jeden ogień, ogień płonący poza obozem. W III Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, a 27 wersecie jest on wspomniany. A cielca ofiary za grzech i kozła ofiary za grzech, których krew została wniesiona dla dokonania nią obrzędu przebłagania świątyni, każe wynieść poza obóz i spalą w ogniu ich skóry, ich mięso i ich odchody. Ale na ten temat będzie mówił już ktoś inny. Czytając opis składania ofiar w dniu pojednania, widzimy jeszcze inną ofiarę składaną jako ofiara za grzech. A ogień, który spalał ofiarę cielca, następnie spala ofiarę kozła pańskiego. 16 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej, a 9 werset wspomina dalej tak. Potem przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla Pana i złoży go na ofiarę za grzech. Pojawia nam się druga ofiara, która ma być spalona na ołtarzu całopalenia na dziedzińcu. To jest kozioł pański. To jeden z dwóch, które miały być wzięte z narodu i przyprowadzone na dziedziniec. Jeden miał zostać złożony w ofierze, a drugi miał być wypuszczony poza obóz. Te dwa kozły to wszyscy ci, którzy przychodzą ze świata, to znaczy są wzięci z obozu i poświęcają się Bogu na służbę. Pojmują ofiarę okupową naszego Pana i przechodzą w stan usprawiedliwienia. W Koźle Pańskim przedstawieni są ci, którzy szczerze ofiarowali swoje życie, przestrzegają przymierza i dopełniają swe ofiarowanie. Natomiast w Koźle Azazela pokazani są ci, którzy bardziej umiłowali obecny świat, a nie czynią dobrowolnie swojej ofiary. Porównując czynności związane z ofiarowaniem cielca i kozła pańskiego, widzimy, że wszystko to, co czyniono z krwią cielca, było również powtórzone z krwią kozła. Zabijany był przez tego samego, to jest najwyższego kapłana. Jego krwią kropiono te same miejsca, jego tłustość i tak dalej były palone na ołtarzu na dziedzińcu. Trzeba przy tym podkreślić, że cielec jest postrzegany jako tłuste zwierzę, a kozioł jako chude. Tak więc nasz Pan wyobrażany przez cielca obfitował w tłustość, czyli gorliwość i miłość. Natomiast jego naśladowcy, przedstawieni w koźle, w porównaniu z cielcem, nie są tak wspaniali, nie są tak tłustymi. Chodzi tutaj również o uświadomienie niedoścignionego wzoru do naśladowania. Mięso, skóra i reszta pozostałości, zarówno kozła, jak i cielca, były palone poza obozem. Apostoł Paweł w liście do Żydów dowodzi, że ofiara naśladowców Chrystusa policzona jest jako część składowa ofiary za grzech świata. Tak jak ofiarowanie cielca nie kończyło się na dziedzińcu, tak i ofiara naśladowców Chrystusa nie może kończyć się tylko na poznaniu prawdy i ofiarowaniu się na wyłączną służbę Panu Bogu. Potrzeba coś więcej. Przykładem właściwego zrozumienia i zastosowania w tym ofiarowaniu jest na przykład apostoł Paweł. On całe swoje ofiarnicze życie bez reszty poświęcił Bogu i wszystko inne chwilą oddania się Bogu na służbę uznał za coś niepotrzebnego. W liście do Filipian w 3 rozdziale, a 8 wersecie czytamy tak. Lecz więcej jeszcze tylko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Święty Paweł, żyjąc w świecie, nie łączył się z Nim i mógł śmiało powiedzieć, że żyje co prawda w ciele, ale tak naprawdę to żyje w wierze w Chrystusa. Drugi rozdział listu do Galacjan, 20 werset mówi tak. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz w ciele żyję, w wierze Syna Bożego żyję, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Ofiara apostoła Pawła również wydała bardzo przyjemną woń Panu Bogu. Ale podobnie jak nasze ofiarowanie jest przyjemne Bogu, nie ze względu na swoją własną wartość, ale dlatego, że była częścią zasługi naszego Pana. Tak jak kozioł był dopełnieniem ofiary za grzech, rozpoczętej przez cielca, tak klasa Kościoła dopełnia ostatków ucisków Chrystusowych zgodnie ze słowami listu do Kolosan, 1 rozdziału, wersetu 24, który się teraz raduje w dolegliwościach moich dla nas, dla was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele moim za ciało Jego, które jest Kościół. Nasze ofiary nie są jakąś szczególną wartością samą w sobie. Tak samo jak to było w przypadku uzupełnienia ofiary za grzech. Tą wielką wartością była ofiara naszego Pana. Tylko On był doskonały i mógł złożyć okup, to jest ofiarę za grzech. Nasze ofiary mogą być przyjęte, ale dzięki przypisanej nam zasłudze naszego Pana. My jako członkowie ciała Chrystusowego możemy mieć udział w cierpieniach Chrystusowych po to, aby w końcu mieć możliwość dzielić Jego chwałę i mieć udział w błogosławieniu całego rodzaju ludzkiego. Apostoł Paweł wystosował do wierzących jeszcze jedno wyzwanie. Zapisane jest ono w 12 rozdziale listu do Rzymian, a 1 wersecie. Słowa te są doskonale braciom znane. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Tak więc, drodzy braterstwo, dołóżmy wszelkich starań, aby nasze ofiarowanie zostało przyjęte, a ofiara nasza spłynęła do samego końca. Pamiętajmy o tym, że skoro ofiarowaliśmy się Bogu na służbę, biegnijmy do końca wiernie i nie próbujmy zdejmować naszej ofiary z ołtarza. Bo w takim przypadku możemy wszystko stracić. Skoro już raz ślubowaliśmy, to dokończmy biegu i wypełnijmy nasze śluby. Tak jak mamy zapisane w Księdze Kaznodziei Salomonowych, w 5 rozdziale, a 4 wersecie, że lepiej jest nie ślubować, jeżeli poślubiwszy to nie oddać. Prowadźmy więc nasze ofiarnicze życie, tak jak mamy to pokazane przez wzory opisane w Słowie Bożym. Abyśmy w końcu naszego ofiarowania mogli powtórzyć za apostołem świętym Pawłem słowa wspomniane w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, a wersety 7 i 8. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuję mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Co daj nam Boże. Amen.
Drodzy braterstwo, w pierwszych słowach chciałem się przywitać z braterstwem Pokój. I chciałem złożyć sobie obowiązek, wyjeżdżając do zboru Pana z Częstochowy, bracia pozostali, prosili, aby przekazać Wam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Słyszeliśmy w poprzednim rozważaniu brata o dwóch ogniach. Dzień pojednania był tym dniem ważnym dla narodu izraelskiego. Odbywał się raz w roku. I Pan Bóg nakazał Mojżeszowi i Aaronowi, aby tak czyniono. Brat już tutaj wspominał fragment, który mamy zapisany w III Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, wiersz 27. Przypomnijmy pokrótce. Cielca zaś ofiarowanego za grzech i kozła za grzech, których krew wzniesiona była ku sprawowaniu oczyszczania do świątnicy, wyniosą precz za obóz i spalą ogniem skóry ich i mięso ich i gnój ich. Trzeci ogień palił się poza obozem. Dotyczy to czynności kończącej, możemy powiedzieć, ten dzień pojednania, w sensie składania ofiar. A więc apostoł Paweł w liście do Żydów szczególnie przybliża nam te sprawy dotyczące składania ofiar. I wspomina również apostoł Paweł ofiarę składanej w dniu pojednania. Gdy otworzymy list apostoła Pawła do Żydów, 13 rozdział, wiersz 11, to tam znajdujemy takie słowa. Albowiem bydląt, których krew była wnoszona za grzech do świątnicy przez najwyższego kapłana, tych ciała palone bywają za obozem. I dalej apostoł mówi tak. Dlatego i Jezus, aby poświęcił lud własną krwią swą, za bramą ucierpiał. Wynijmy tedy do Niego za obóz, nosząc urągania Jego. Musimy zauważyć, że i wspomnieć na to, że gdyby nie list apostoła Pawła do Żydów, to myślę, że trudno byłoby nam zrozumieć te opisy z III Księgi Mojżeszowej. Zrozumieć znaczenie zarysów cieni przybytku lepszych ofiar. I dzięki właśnie apostołowi Pawłowi możemy wnikać w szczegóły tych figuralnych ofiar Starego Testamentu. Ale również musimy zwrócić uwagę na to, że nasze wyrozumienie tych figur pogłębiło się również z przybliżeniem, czy wyjaśnieniem przez brata Rasla. A zatem przypomnijmy sobie pokrótce raz jeszcze. Dzień pojednania miał różne zarysy. Rozpoczynał się od ofiarowania cielca. Cielec zatem był zabijany na dziedzińcu. Tłuszcz jadalne wnętrzności były palone na miedzianym ołtarzu. I w tym czasie w świątnicy najwyższy kapła na złotym ołtarzu zapalał kadzidło. I również palił się ten trzeci ogień za obozem izraelskim, gdzie palono pozostałości po ofiarach. A zatem za obozem palone były mięso, skóra i kopyta cielca. A więc paliły się trzy ognie. Pierwszy ogień na ołtarzu złotym w świątnicy przedstawia nam to, jak Bóg oceniał ofiary naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Była ona tym wonnym kadzidłem, tą wonnością przed obliczem Bożym. Ogień na ołtarzu miedzianym przedstawia naszego Pana widzianą przez Jego uczni oraz wierzących. I trzeci ogień za obozem, tam gdzie palono pozostałości. Przedstawia, jak świat, jak ludzkość zapatruje się na ofiarę Jezusa. Zapach spalonych tych części, skóry, kopyt, nie był przyjemny dla obozu. Tak jak dla świata nie była przyjemna ta ofiara dla nas. Podobnie jak Izraelici zatem odwracali się ze wstrętem od palonych części cielca za obozem, dla świata ofiara naszego Pana przedstawia tylko jakieś niewłaściwe może używanie czasu jako głupstwo wręcz. I apostoł Paweł po tych słowach mówi: wyjdźmy do Niego za obóz. Co to oznacza w tych słowach, które mówi: wyjdźmy do Niego za obóz, tam gdzie paliła się, ten trzeci ogień się palił. Apostoł Paweł stwierdza, że Jezus był tym, który pierwszy wyszedł za obóz i tam ucierpiał. W figurze wszystkie czynności podejmowane podczas ofiarowania cielca, tak jak wspominał, były tak samo odzwierciedleniem tego, co czyniono z kozłem pańskim. Kozioł ten reprezentował klasę poświęconych, wierzących, którzy także będą uczestnikami tej chwały. Zatem jest to pokazane, jak nasza ofiara w oczach świata jest obrzydliwością. Podobnie jak świat żydowski zapatrywał się, oceniał ofiarę naszego Pana. I to było przepowiedziane już przez proroków. Przez proroka Izajasza, gdy odczytamy 53 rozdział, wiersz 3, to takie słowa prorok mówi: najzgardniejszy był i najpodlejszy z ludzi, mąż boleści, a świadomy niemocy, jako zakrywający twarz swoją. Najzgardniejszy, mówię, skąd byś go za nic nie miał. Prorok Izajasz mówi o zakrywającym twarz. To przypomina nam też sprawa zakonu. Gdy przechodził trędowaty, musiał zakrywać twarz swoją, tak aby zdrowi nie widzieli, nie mieli tego kontaktu z nim. Podobnie tutaj prorok Izajasz pisze o naszym Panu, jako zakrywający twarz swoją. Zatem nasz Pan został zgardzony przez nauczonych w piśmie, przez faryzeuszy. Ale zauważamy, że nie tylko nasz Pan, bo apostołowie również, możemy powiedzieć, że tak jak nasz Pan wyszedł za obóz, tak jak apostołowie również znaleźli się poza obozem. I apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, od 11 do 13 wersetu mówi tak: jeszcze aż do tej godziny i łakniemy, i pragniemy, i nadzy jesteśmy, i bywamy policzkowani, i tułamy się. I pracujemy, robiąc własnymi rękami, gdy nas hańbią, dobrorzeczymy. Gdy nas prześladują, znosimy. Gdy nas złorzeczą, modlimy się za nich. Staliśmy się jako śmiecie tego świata, jako mieciny u wszystkich aż dotąd. Apostoł Paweł pisze tak o sobie, ale też o pozostałych apostołach. Zatem widzimy tu podobieństwo. Podobieństwo naszego Pana i apostołów z tym, co uczyniono dla nich. Tutaj wspominał też o apostole Pawle, który dla nas jest wzorem, który opisuje własne losy, doświadczenia, które znosił dla Chrystusa, dla Ewangelii. I przytoczę może tutaj też fragment wypowiedzi apostoła Pawła z listu do Koryntian, z pierwszego listu, 15 rozdział, wiersz 31. Na każdy dzień umieram przez chwałę naszą, którą mam w Jezusie Chrystusie, Panie naszym. Nasz Pan również przepowiedział, jakie będą losy Jego naśladowców. W Ewangelii świętego Jana, w 15 rozdziale, wierszu 18, czytamy tak: jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mię pierwej niż was miał w nienawiści. Tak zatem jak nasz Pan cierpiał w ciele, tak i ci, którzy są członkami Jego ciała. Z kolei apostoł Piotr przypomina nam, abyśmy się tego spodziewali. W swoim pierwszym liście apostoł Piotr w 4 rozdziale, wierszu 1 mówi tak: ponieważ wtedy Chrystus ucierpiał za nas w ciele i wy się też tą myślą bądźcie uzbrojeni. To jest ciało, które cierpi. Cierpi ciało, a nie nowe stworzenie. Podczas gdy cierpimy w ciele, rozwijamy się w duchu. Pamiętamy słowa psalmu 44, wiersz 23. Aleś nas dla siebie zabijają na każdy dzień. Poczytają nas jako owce na rzeź zgotowane. I apostoł Paweł również w liście do Rzymian sięga do tego fragmentu ze Starego Testamentu. Apostoł Paweł pokazuje, że wzmianka w tym proroczym psalmie odnosi się do całego ciała Chrystusowego. Dzień, o którym wspomina, odnosi się do wieku Ewangelii. A poza figurze Dzień Ewangelii przedstawiony był w dniu pojednania. W tym dniu ofiary były składane, tak jak składane są w pozafiguralnym wieku Ewangelii. Ofiary lepsze. Apostoł Paweł mówi o lepszych ofiarach, że są sprawowane. I właśnie w liście do Żydów w 9 rozdziale, w wierszu 23 czytamy tak. A tak potrzeba było, aby kształty onych rzeczy, które są na niebie, tymi rzeczami były oczyszczone, a same rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami niż te. Pozafiguralne ofiary rozpoczęły się w czasie poświęcenia naszego Pana, co było wyrazem oddania Jego życia Bogu. Kościół postępuje śladami swojego mistrza, swojego Pana. A zatem znamy z opisu w Ewangelii, jaki los był naszego Pana. I los naśladowców pańskich nie miał być łatwy. Dziś, jak widzimy, prześladowania nie są takiego tego typu, jak opisy historyczne podają nam czasu średniowiecza, gdzie faktycznie to prześladowanie było tym fizycznym, na ciele. Ale obecnie również jest wielkie niebezpieczeństwo, że świat chce nas pozyskać dla siebie. Świat nie będzie nas miłował. Nasz Pan mówi, gdybyście byli ze świata, to świat by was miłował. I gdyby w praktyce działo się inaczej, należałoby się zatem zastanowić, czy jesteśmy uczniami Jezusa. Nasuwałoby się pytanie, dlaczego świat ma nas w nienawiści? Tych, którzy postępujemy za naszym Panem. Czy robimy coś złego? Czy komuś szkodzimy? Ale Pismo Święte daje nam na to odpowiedź. Jak sięgniemy do Księgi Przypowieści Salomonowych w 29 rozdziale, a wiersz 27 to nam wprost mówi. Sprawiedliwym jest mąż niezbożny obrzydliwością, a zatem kto w uprzejmości chodzi, jest niezbożnym obrzydliwością. Nie spodziewajmy się zatem ze strony świata, aby nas miał miłować. Pismo wielokrotnie potwierdza nam, że ciemność zawsze nienawidzi światłości. I tak było również z naszym Panem. I tak jest z Jego naśladowcami. Zatem sługa nie może być większy nad swego Pana. Nie możemy w obecnym życiu oczekiwać uznania w oczach świata z tytułu wyznawania nauki naszego Pana. Ciekawe są słowa naszego Pana, który powiedział tak, a mamy to zapisane w Ewangelii Świętego Łukasza, 6 rozdział, wiersz 26. Biada wam, gdyby dobrze o was mówili wszyscy ludzie, bo tak czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Nasuwałoby się pytanie, dlaczego? Co złego, gdyby dobrze o nas mówiono? Czy nie chcemy, aby o nas dobrze mówiono? Chcemy. Ale tak Pan nasz powiedział. I nie możemy tego kwestionować. Gdyby świat nam zaczął schlebiać, to znaczyłoby, że znajdujemy się w obozie, a nie poza obozem. Że żyjemy według ciała i dla ciała. I w tym względzie apostoł Paweł również daje nam ostrzeżenie. Albowiem, jeśli byście według ciała żyli, pomrzecie. A jeżeli byście duchem sprawy ciała umartwiali, żyć będziecie. Mamy to zapisane w liście do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 13. Apostoł Paweł tutaj mówi, życie według ciała. Co innego są potrzeby ciała, a co innego pożądliwości ciała. I o tym w 21 godzinie nam mówił, rozszerzał ten temat. Jakie jest pożądliwość ciała, a z kolei inaczej jest o potrzeby ciała. Zatem wracając do słów apostoła Pawła z listu do Żydów 13 rozdziału. Jak należy rozumieć słowa, że nasz Pan ucierpiał za bramą? Mowa tu jest o obozie, o namiocie świadectwa, gdzie była brama i nasz Pan mówi, że wyszedł i cierpiał za bramą. Nasz Pan traktowany był, możemy powiedzieć, jako wyrzutek społeczności izraelskiej. Przypomina nam o tym przypowieść o winnicy. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, gdzie mowa jest o winnicy, gdzie na końcu tej przypowieści jest mowa o tym, że zabijany zostaje syn właściciela winnicy. Pojawiają się tam takie określenia jak, chyba też to pamiętają, mowa jest o płocie, którą tą winnicę została otoczona. Postawiono prasę, wieże, byli najęci winiarze. I to jest pewne przypomnienie. Też na pewno na temat do rozważań szeroki, ale mowa jest w przypowieści o narodzie izraelskim. Płot może przedstawiać nam opiekę, prawo, które otrzymał Izrael przez zakon. Praca przedstawiać nam może ceremonie, ofiary, wieża proroków, a winiarzy nauczonych w piśmie. A ten Pan nasz został potraktowany jako wróg narodu izraelskiego. Został ukrzyżowany między dwoma łotrami jako największy złoczyńca. Ale nasz Pan mógł uniknąć tego wszystkiego, gdyby szedł zgodnie ze światem, gdyby szedł z jego myślą. Również i my nie możemy spodziewać się lepszego traktowania. Musimy podzielać jego cierpienia za obozem. I również nasz Pan wspominał o tym w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, a wiersz 9. Wtedy was podadzą w udręczenie i będą was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla imienia mego. Wracając do dnia pojednania i składania ofiar. Przypomnieliśmy, że ciała tych zwierząt, których krew była wnoszona do miejsca najświętszego, czyniąc ubłaganie za grzech, te były palone za obozem. A zatem cielec i kozioł pański był palony za obozem. Kozioł reprezentuje nas. I cokolwiek było czynione, jak mówiliśmy, z cielcem, to samo czynione było z kozłem. Zatem jeżeli chcemy postępować w ślady Jezusa, to musimy brać udział w nim w ofierze. Nasza ofiara jest oceniana ze strony świata jako coś niemiłego, wzbudzająca wzgardę, coś wstrętnego. Ale z kolei ze strony Boga znajdujemy uznanie. Ojciec Niebieski docenia naszą ofiarę. W Psalmie 141 pierwsze wersety mówią tak. Panie, wołam do Ciebie, pośpiesz się do mnie, posłuchaj głosu mego, gdy wołam do Ciebie. Niech będzie przyjemna modlitwa moja jako kadzidło przed obliczem Twoim, a podnoszenie rąk moich jako ofiara wieczorna. Ofiara może być przyjemna Bogu jako kadzidło, jeżeli jest składana z wolą Bożą. Ofiara Kościoła w oczach wierzących jest przyjemną wolnością. Wróćmy do przykładu apostoła Pawła. On również doznał takiej przyjemności, możemy powiedzieć. Gdy w liście do Filipian opisuje działania braci, którzy dla apostoła Pawła byli tą wolnością. I w 4 rozdziale, 18 wierszu czytamy tak. Gdybym odebrał wszystko i mam dostatek pełen, wziąwszy od Epafrodyta, co posłano od was, wolność dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i Bogu się podobającą. Ze strony świata znosimy różne przykrości, ale nie powinniśmy być tym faktem przygnębieni. Apostoł Paweł mówi, przepraszam, nasz Pan mówi, pamiętają braterstwo zapisane w Ewangelii Świętego Mateusza, 5 rozdział, są zapisane błogosławieństwa. I między innymi mówi tak, błogosławieni jesteście, gdy was zrozeczyć będą i prześladować was i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamiąc dla mnie. Możemy powiedzieć, że błogosławieństwo przypisane jest do cierpień i prześladowań. Te błogosławieństwa są za coś. Nie za coś, że dobrze nam czynimy, tylko że źle uczynimy, czujemy się przygnębieni. Tak jak również w pierwszym wykładzie brat służył i mówił nam o tym, że nie byłoby nas tutaj, gdybyśmy byli zadowoleni. Zatem coś nam dolega, że chcemy przyjść do tego Słowa Bożego, chcemy być razem. kolei możemy sobie stawić takie pytanie. Jak możemy sprawdzić siebie, czy jesteśmy za obozem? Ale pytanie to do siebie. Oceniamy siebie. Apostoł Paweł radzi, doświadczajcie sami siebie, czy jesteście w wierze. Zatem gdybyśmy zyskiwali popularność świata, jesteśmy w obozie. Apostoł Paweł mówi wyraźnie słowami listu do Rzymian, 12 rozdział, wiersz 2. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez całkowite odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Zadajmy sobie pytanie, ile jest sytuacji, aby podobać się światu. Apostoł Jan również może udzielić nam takiej rady. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojcowskiej. Komentarz 20 czerwca Manny do tych słów pięknie podaje, jak rozumieć te słowa. Miłować świat znaczy postępowanie w harmonii z jego pojęciami i stosować się do jego zwyczajów. W tym sensie możemy go nie miłować, lecz to nie dosyć. Musimy się od niego odłączyć, a nawet być przeciw niemu. Taka droga jest nam wskazana i w pewnej mierze przynajmniej jest to droga trudna i odludna. Jest jedyna droga, która prowadzi do pokoju i szczęśliwości. Świat ze wszystkimi swoimi porządliwościami bardzo szybko przemija. Jest próżnym i niezadowalającym i ostatecznie prowadzi do nieszczęścia i upadku. Lecz którzy rozkoszują się na drodze Pańskiej, mają Bogą łączność i społeczność z Bogiem. Ich radość pochodzi ze źródła, którego świat pojąć nie może. Oni znajdują się na wyższym poziomie, oddychają czystszą atmosferą i korzystają ze świętszej i przyjemniejszej przyjaźni, niż świat mógł kiedykolwiek udzielić. Apostoł Paweł przestrzega, abyśmy nie wracali do obozu, do świata. A jest to możliwe. Gdyby tak się stało, ogień ofiary poza obozem zostałby również zgaszony. Musimy pamiętać, aby ogień naszej ofiary palił się na wszystkich tych ołtarzach. Również i poza obozem. Wówczas nasza ofiara będzie kompletna. Możemy powiedzieć, nie bójmy się ognia. Może nie tego rzeczywistego, fizycznego ognia. Pamiętamy historię trzech młodzieńców z Księgi Daniela. Oni nie ulękli się, gdy zostali wrzuceni do pieca, siedemkroć rozpalonego więcej niż zwykle, zostali wybawieni. Również w Dziejach Apostolskich mamy podobny opis, nie palenia żywym ogniem, ale tym pozafiguralnym. Gdy Piotr i Jan przemawiali, to mamy opisane w Dziejach Apostolskich 4 rozdział, wiersz 13. Widząc wtedy bezpieczność Piotrową i Janową i zrozumiawszy, i ludźmi byli nieuczonymi prostakami, dziwowali się i poznali, iż byli z Jezusem. Zatem ci ludzie poznali apostołów po ich nieustępliwej wierze. I również i świat powinien zauważyć to w nas. Tak więc ogień pali się za obozem. Tam, gdzie palono, przypomnijmy, pozostałości ofiary. Ogień przedstawia nam doświadczenia, próby. A zatem nie powinniśmy być zaskoczeni czy załamani takim ogniem. I apostoł Piotr mówi wprost w 4 rozdziale 1 listu, 12 i 13 wiersz. Najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby to obcego na was przychodziło. Ale radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały Jego z radością weselili. Możemy znowu sobie stawić pytanie. Dlaczego muszę cierpieć, skoro ufam Bogu? Wierzę Bogu, starał mu się wiernie służyć. Również o tym była mowa w pierwszym wykładzie. Jak to jest, że ja muszę cierpieć? I myślę, że też komentarz mamy z 24 czerwca też odpowiada na to pytanie. Badając plan naszego niebieskiego Ojca w świetle wyrażonej Jego woli, jaką okazał w postępowaniu z naszym Mistrzem, możemy zaraz zauważyć, że nie jest bynajmniej wolą Bożą, byśmy mieli być zachowani od bólów, doświadczeń i cierpień, a prowadzeni do chwały po kwiecistej drodze wygód. Owszem, zupełnie przeciwną musi być nasza droga, jeżeli chcemy być naśladowcami tego, którego Bóg wystawił nie tylko obłaganiem i zadośćuczynieniem za grzechy wszystkich ludzi, ale także wystawił go na wzór dla Kościoła, który jest jego ciałem. To mamy wiedzieć i tego uczy boski plan, że nie mamy się spodziewać ani żądać wyzwolenia od bólów i kłopotów, które jego mądrość przewidziała, że taką, a nie inną ma być droga do chwały. Zatem ogień dla nas jest potrzebny. Ten za obozem, możemy powiedzieć, też był dużym. Najwięcej doświadczeń przychodzi ze strony świata. Są to różne zachęty, pokusy, aby ta ofiara nie paliła się. Ofiary były strawiane przez ogień, a zatem ogień doświadczeń. Inny opis działania ognia, o którym tak wiele jest opisane w Piśmie Świętym, między innymi mamy w prostie Malachiasa, bo te, co znają te słowa na pewno, 3 rozdział. Oto ja posyłam anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem moje, a zarazem przyjdzie do kościoła swego panujący, którego wy szukacie, i anioł przymierza, którego wy żądacie. Oto przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia jego i kto się ostoi, gdy się on okaże? Bo on jest jako ogień roztapiający, jako mydło blecharzów, i będzie siedział roztapiając i wyczyszczając srebro, i oczyści syny Lewiego i przepławi je jako złoto i jako srebro, i będą ofiarować Panu dar sprawiedliwości. Niewątpliwie odnosi się ten opis do wtórnej obecności naszego Pana. Pan zatem przepławia złoto w ogniu prób i doświadczeń, czyli oczyszcza charaktery. Zatem zgodnie z Pismem Świętym musimy budować nasze charaktery ze złota i srebra, nie z tych rzeczy, które trawi ogień, gdyż ogień doświadczeń tego nie naruszy. Duchowa strata każdego brata, każdej siostry zostanie doświadczona, zostanie spróbowana. Mamy budować na opoce Chrystusowej, używać do tego najlepszych materiałów do naszej chrześcijańskiej budowy. Zatem bądźmy posłuszni radzie wielkiego apostoła i śmiało wyjdźmy do niego za obóz, znosząc urągania dla Jezusa, dla Ewangelii, dla braci. Pamiętając, tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, że jeżeli z nim cierpimy, z nim też królować będziemy. Zatem gdy ofiara nasza zostanie dopełniona, Pan uzna nas za zwycięzców i otrzymamy obietnicę uwielbienia, którego osiągnięcia wszystkim nam życzę. Amen.